Drodzy zgromadzeni, zastanawiałem się w czasie minionego tygodnia, ale też i wcześniej troszkę, kiedy już wiedziałem, że dzisiejsza niedziela to będzie czas mojego usługiwania nad tematem, który mógłbym przekazać, a to jest bardzo ważne w życiu człowieka, który pragnie usługiwać słowem, żeby nie było to słowo na wskazanie palcem, czy przeczytane gdzieś na zakładce w Biblii, takie, bo trzeba coś usłużyć. Ale żeby to było takie z głębi serca, takie przekazane. I ten moment, kiedy wiesz, że to ma być to słowo, to już jest po prostu kamyk z tej lawiny, bo wtedy już tylko szukasz, modlisz się i mówisz, tak, to jest to. Boże, jak tylko przekazać to najlepiej? Ale w minionym tygodniu miałem jakieś dylematy. Zastanawiałem się przynajmniej dwoma, trzema tematami do usługiwania, ale jedna piosenka z repertuaru TGD, wszyscy doskonale znamy, cały czas mi towarzyszyła w moich myślach rano, w południe, gdzieś wieczorem, a mianowicie fragment piosenki, która jest zatytułowana z płyty, nawet cała płyta jest zatytułowana Uratowani. Kochani, i cały czas te słowa mi towarzyszyły, uratowani z wielkiej otchłani, nie oszczędzajcie nóg, ruszajcie w tany. I tak sobie myślę, wspaniałe. Refren, który brzmi, jego gniew tylko chwilę trwa, a przychylność życie całe, bo wieczorem była płacz, a poranek budzi cię radosnym świętowaniem. Naprawdę piękne słowa i tak się cieszyłem dzisiaj, że będąc na tym miejscu jako dzieci Boże, które zostały uratowane z tej otchłani, co za chwileczkę wyjaśnię, co by można myśleć, kiedy myślimy o tej otchłani, to wdzięczność dzieci Bożych, niezależnie od wieku, niezależnie może nawet czasem od stanu zdrowia, powinna być tak wielka, że nogi powinny ruszać w te przysłowiowe, czy te tutaj przeczytane tany. Pierwsza ławka, która tutaj jest po mojej lewej stronie, próbowała dzisiaj nieśmiało troszeczkę te tany uruchomić, ale to mówi mi, że ja też lewą nogą lekko tak podrygiwałem. To były takie moje prywatne tany. Kochani, ale wiecie co? Chciałbym uspokoić tu zgromadzonych i tych, którzy mnie pierwszy raz słyszą, i tych, którzy może mnie znają bliżej, że nie twórczość zespołu TGD będzie dzisiaj dla mnie motywem przewodnim, choć wielu, wielu doznało błogosławieństwa, słuchając ich muzyki, twórczości opartej bardzo mocno na Słowie Bożym. A więc przejdźmy do Słowa Bożego, które mówi prawie dokładnie to, o czym zespół śpiewał. A więc Psalm 30 i pierwsze 6 wersetów przeczytajmy na chwałę Bogu, żeby wyzwolić w nas taką wdzięczność, taką radość za to, co stało się w naszym życiu. I powtarzanie tego nigdy nie znudzi się dzieciom Bożym. A więc czytamy pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego i wyznawajcie święte imię Jego, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, a życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. Prawda, że ta pieśń, czy ten utwór, który cytowałem na początku, jest tak bardzo blisko tego, co przeczytaliśmy, niemalże dosłownie. Uratowani, wyciągnięci z wielkiej otchłani. Są tłumaczenia, które słowo otchłań tłumaczą jako piekło, jako krainę umarłych, jako przepaść. I dzisiaj, kiedy myślimy, kiedy zastanawiamy się nad tym wszystkim, czy starcza nam wyobraźni, żeby zrozumieć, w jakim miejscu znajdowaliśmy się jako grzesznicy, a w jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj i gdzie byśmy byli, nie mając tej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. niesamowite, że my dzisiaj możemy powiedzieć tak, byłem na skraju przepaści, byłem na skraju piekła, na skraju urwiska, otchłań. To jest bliskie słowo, głębią morza, oceanu. Nigdy nie byłem marynarzem, nigdy nie płynąłem w jakimś długim rejsie, nigdy nie przeżyłem sztormu na morzu, ale potrafię sobie wyobrazić, czym jest ta otchłań, kipiel, która bezpowrotnie zabiera istnienie ludzkie. Nigdy nie byłem też taternikiem i nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, ale też wiem, jak to jest stanąć na szczycie urwiska, przepaści kilkusetmetrowej, a tam już są tylko skały i tylko śmierć. A więc taki był nasz fakt, jakże nie radować się z tego, kiedy dzisiaj mówimy, to Pan Jezus mnie wybawił, to On stał się moim wybawieniem. Ale kiedy myślę o otchłani, kiedy myślę o tym piekle, to zastanawiam się, czy tylko aby chodziło o to, co czeka nas po śmierci, o tą naszą przyszłość wieczną z Panem. Bo wielu dzisiaj uratowanych może powiedzieć, ja tutaj na ziemi przechodziłem swoje piekło. Ja tutaj na ziemi przeżywałem swój dramat, swój koszmar i swoją otchłań. I wiele świadectw jest na to, w jakim stanie Bóg znajduje ludzi. Bo czyż dzisiaj depresja, nałogi, jakieś zatwardziałe nieprzebaczenie, które trwa dziesiątkami lat względem czasem nawet ludzi najbliższych, nie jest piekłem? Kiedy człowiek w swoich myślach zamknięty w depresji nie widzi dla siebie ratunku, nie widzi rozwiązania, kiedy diabeł wciska w myśli jakieś myśli samobójcze, to może być piekło, to może być otchłań, w której człowiek bez Boga potrafi siedzieć całymi latami, nie widząc dla siebie ratunku. Ileż to świadectw słyszy się o piekle molestowania, o tym, kiedy człowiek jest taki mały, taki zbezczeszczony, taki nic nieznaczący i trwa to latami, a piętno w myślach odbija się na całe życie. I oto w tym psalmie czytamy, ożywiłeś mnie, Panie, podniosłeś z otchłani, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. A więc innymi słowy, utrzymałeś mnie przy życiu. Czy to nie jest cudowne, czy to nie jest powód do tego, aby Boga za to wychwalać? Utrzymałeś mnie przy życiu. Nie pozwoliłeś mi dogasnąć. Nie pozwoliłeś mi zmarnieć do końca. Lnu tlejącego nie dogaszę, mówi w swoim nauczaniu Pan Jezus. Trzciny nadłamanej nie dołamie, jakby dodaje i uzupełnia, mówiąc o swojej wielkiej litości, o swojej wielkiej miłości. Wiecie, pierwszy rok dane mi jest tak troszeczkę przyglądać się, zajmować na działce mojego zięcia. Były tam drzewka owocowe, które nie były do końca tak przez wiele lat doglądane, ale zakwitły, pięknie zaowocowały i jedno z nich miało tak dużo owoców, że niepodparte w porę wywróciło się z korzeniami i tak te jabłka leżały na tej trawie i ta jabłonka, mówię, wyrwać ją czy nie, ale patrzę, jeszcze jakieś soki życiowe docierają do tych jabłek. A więc ta jabłonka do końca te jabłuszka dochowała, one już leżały na ziemi, ale korzenie już są na wierzchu. A więc te jabłka mniejsze, bo mniejsze niż zwykle, żeśmy je zebrali, bardzo smaczne zresztą, ale decyzja zapadła, tą jabłoneczkę trzeba będzie, tą nadłamaną jabłonkę trzeba będzie usunąć w przyszłym roku i może w jej miejsce posadzić inną. Tak to jest w sprawach ogrodniczych, tak to jest w sprawach ludzkich wyborów, że trzeba coś, co jest słabe, usunąć, ale nie ma tego w Bożym planie. Nie ma w Bożym planie, bo cóż by to znaczyło, że Bogu brakło miłosierdzia, litości, łaski, a jest inaczej. Kochani, uratowany przez Jezusa Chrystusa, wyciągnięty z tej otchłani, ja, ty, my, ktokolwiek z nas, to człowiek, który może powiedzieć, moje miejsce już teraz jest z Najwyższym. Moje miejsce jest teraz u boku Króla Królów i Pana Panów. I znów nasza wrażliwość niech będzie tak wielka, by wyobrazić sobie, co to znaczy bezpieczeństwo człowieka uratowanego z tej otchłani. W psalmie 91 pisze: piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Tak bardzo mnie też nosiło, żeby na temat tego psalmu usłużyć, ale w tym kontekście powiem tylko, że człowiek uratowany, człowiek uwolniony z niewoli, grzechu, tego wszystkiego, o czym wspominałem, to człowiek, który ma swoje schronienie w Bogu, pod skrzydłami. Oczywiście Pan Jezus mówił do Jerozolimy w kontekście takiej opieki: o, ileż to razy chciałem Ciebie wziąć jak kokosz swoje pisklęta i zaopiekować się Tobą. Ale ja, myśląc o opiece, jaką Bóg nad nami roztacza, myślę bardziej o opiece większej. Ja myślę, że Bóg swoje dzieci wynosi wysoko, jak orzeł. Na półce skalnej gdzieś tam ma schronienie i tam pod tymi skrzydłami orła, tego pięknego, majestatycznego ptaka, możemy czuć się w tym duchowym wymiarze tak bezpiecznie. Zerknąłem na temat tych ptaków i nie chciałbym dużo mówić, bo są inne rzeczy, ale jedno wiem. Orzeł, którego rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, mógłby człowieka okryć swoimi skrzydłami. Jeden z gatunków orła o nazwie harpia ma uścisk szponów tak potężny, że potrafi zmiażdżyć kość zwierzęcia, na które poluje. Nie wspominając o tym, że jego szpony mają długość 15 centymetrów. A więc ten potężny, wielki Bóg chroni swoje dzieci i możemy być tego pewni. Kochani, pamiętacie moje ostatnie słowo jakiś czas temu? Może nie, bo pamięć ludzka jest ulotna, ale ja mówiłem na temat tego, o trzech prawdach krzyża. O trzech rzeczach, które mówi krzyż: o człowieku, że jest grzeszny, o Bogu, że jest święty, sprawiedliwy, ale też i miłujący, i o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który jest odkupicielem, Panu, który samego siebie złożył, aby wziąć nas z tej przepaści i z tego dołu grząskiego. Kochani, zbawienie to przebłaganie, odkupienie, usprawiedliwienie, pojednanie. To są takie terminy, takie bardziej teologiczne. To są terminy, z którymi spotykamy się może rzadko na naszych niedzielnych kazaniach czy nauczaniu. Bardziej studenci biblijni dokładnie to rozważają. Na każdy z tych aspektów zbawienia można by przynajmniej jedno mocne kazanie przygotować. Nie mówię o tym, że poświęcają na to zagadnienia niekiedy po semestrze nauki. Ale ja dzisiaj chciałbym nad jednym słowem tak mocno się zastanowić. Tak mocno sobie jakby na nowo i wam wszystkim uzmysłowić. A mianowicie chciałbym mówić dzisiaj o odkupieniu. Jeden z teologów mówił o tym, że to jest słowo. Odkupienie to jest słowo, które pomalutku odchodzi w przeszłość, odchodzi w zapomnienie. Czas, nowoczesność, wszystko to, w czym żyjemy, tak bardzo wypłyca to słowo, że wielu już nawet nie do końca sobie nawet sprawę zdaje, co znaczy tak naprawdę być odkupionym. Co znaczy tak naprawdę odkupienie w Jezusie Chrystusie. Może te rzeczy stają się jakieś takie bardziej zakryte. Może przeczytajmy najpierw Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział 68 i 69 werset. Przeczytajmy, aby zobaczyć, czy dać podwalinę Słowa Bożego. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. I jeszcze jeden werset przeczytajmy, Efezjan 1:7, w którym czytamy: w Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Kochani, mowa jest o odkupieniu. Mowa jest o akcie Bożej miłości, Chrystusowej miłości względem człowieka, która sprawiła, że postanowił zapłacić za mnie i za ciebie cenę najwyższą z możliwych. Zachariasz w tym pierwszym cytacie, który dopiero co przemówił, prorokując, jeszcze Zbawiciela nie było na świecie, a on już mówi, że oto przychodzi Odkupiciel. Oto przychodzi Ten, który odkupi swój lud na własność, który zapłaci najwyższą cenę. Jeszcze w kilku miejscach, ale tutaj akurat mamy z listu do Efezjan, że w Nim, w naszym Panu, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Kochani, taka dygresja, czy może troska, która zabrzmi w moim głosie, czy aby na pewno dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa głęboko rozumie zagadnienie odkupienia przez Jezusa Chrystusa, okupu, jaki został za mnie i za ciebie złożony. Jak często słyszymy świadectwa, że gdzieś tam zostałem dotknięty. Co to znaczy dotknięty? Ale po tym nie idzie jakaś głębsza refleksja, że dotarło do mnie, że Jezus Chrystus zapłacił za mnie cenę największą, że zapłacił za mnie swoim życiem, że to wszystko, co złożył w ofierze, było nieporównywalne z niczym, żebym był wolny i wyrwany z tej otchłani. Ktoś inny może powiedzieć, byłem tam na tym wydarzeniu, wiecie, czuję się taki szczęśliwy, bo to, co się tam działo, to było mega cool. Ja wiem, że to są młodzieżowe, fajne na ten czas stwierdzenia. Ale gdyby poprzestać tylko na tym i zapytać takiego człowieka, co myślisz dokładnie, czy coś wiesz na temat odkupienia, można by usłyszeć, o czym ty do mnie mówisz. To są jakieś religijne teksty, slogany. Kochani, a odkupienie, okup, to jest bardzo poważne stwierdzenie. Jak czytałem o tym głębiej troszeczkę, to przekonałem się, że od wczesnej starożytności w greckim języku to słowo odkupienie, okup, zamiennie, jest terminem handlowym, który nigdy i nigdzie przez wieki, przez całe lata starożytności nie stracił swojej ważności. Bo kiedy mówimy o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, o okupie, który za nas złożył, to siłą rzeczy musimy się przenieść do starożytności, na targ niewolników, gdzie niewolnicy przywiązani do słupów, gdzie zamknięci w klatkach, gdzie nad nimi nawet było napisane, do czego taki niewolnik służy. Bo do różnych rzeczy, że tak powiem, brzydko służyli niewolnicy panom, którzy kupowali je za określoną cenę. I to było słowo, które oznaczało, że jeżeli chcesz tego niewolnika nabyć, jeżeli chcesz tego niewolnika nabyć, to możesz go kupić. Ale jeżeli chcesz temu niewolnikowi zwrócić wolność, to musisz zapłacić okup. To musisz zapłacić okup i nie będzie to okup mały, nie będzie to okup byle jaki. To nie będzie jakaś sumka, bo jeżeli niewolnik był młody, jeżeli był zdrowy i silny, to miał przed sobą 40, 50 może lat jeszcze służby, życia i pracy. A jego praca była wyceniana w dniówkach i gdyby to przemnożyć, powstawały olbrzymie sumy, które właściciel mógł powiedzieć, dobrze, daj mi okup, ale ten okup musi tyle i tyle wynosić. Inaczej nie opłaca mi się sprzedać tego niewolnika. A więc, kochani, odkupienie. Ja nigdy nie studiowałem greki, dlatego nie pomyślcie w ten sposób, ale zacytuję tylko to słowo, bo brzmi odkupienie apolitrosis. To jest takie słowo, które oznacza i które jest terminem handlowym zaczerpniętym właśnie z targu niewolników. I ono oznacza wykupienie jeńca lub niewolnika przez złożenie okupu. Natomiast okup to jest litron, czyli jakby źródło tego litrosis. I to z kolei oznacza cenę uwolnienia. A więc okup, mamy na myśli to, jak wielka jest cena. Jak wielka jest wartość tego okupu. To jest zwrot formalny, właśnie jak mówiłem, w źródłach pozabiblijnych, dlatego jest tak ważny i nie możemy tego traktować, kiedy mówimy o okupie złożonym przez Pana Jezusa jako względnym, jako przenośni religijnej, jako duchowym znaczeniu, które tacy lub inni ludzie rozumieją. Nie, jeżeli mówimy o odkupieniu przez Jezusa, to znaczy dokładnie to, co znaczy, że za nas cena została zapłacona, wielka, nieporównywalna z niczym innym. Wielka, której nie da się z niczym porównać. Tyle, że jeżeli przychodził ktoś, aby odkupić niewolnika, to patrzył na jego uzębienie, patrzył na jego mięśnie, patrzył na jego wartość i myślał, ile jeszcze może mu korzyści przynieść. I wyznaczał taką lub inną cenę. Ale zadajmy sobie pytanie, ile my byliśmy warci? Ile my, będąc w tej otchłani, będąc w tym miejscu grząskim, jaka była nasza wartość? Czy my możemy powiedzieć, że za nas to ktoś mógł wziąć dużą kwotę? Kochani, ja wiem dokładnie, że moje życie bez Boga, bez Jego łaski, bez Jego miłości nie byłoby nic warte, a jednak Bóg oddał wszystko, co miał. I to mówi mi o miłości, to mówi mi o tym, jak bardzo kocha mnie, nas, Pan Jezus. Sprawiedliwość Boża mówi życie za życie, a Jezus Chrystus mówi: Ojcze, ja za nich zapłacę cenę tak wielką, że idę sam, aby umrzeć za tych ludzi. Sprawiedliwy idzie za grzesznika. Doskonały idzie za tego, który jest felerny. Specjalnie użyłem słowo felerny, żeby pewną rzecz, przy tym, że poważnie mówimy o tym, jakby przypomnieć sobie samemu. Kiedyś, kiedy lekarka nie umiała zdiagnozować dolegliwości, które mi tam towarzyszyły, i raz, drugi, trzeci byłem tam u niej, za którymś razem tak patrzy na mnie, bo już mnie troszkę znała. No ale z pana to taki jakiś felerny chłop, mówi. No mówi, sporo mówi tych takich różnych różności, mówi, ma pan w sobie. Ja mówię, no może i tak, tylko mówię, no nie pod każdym względem jestem taki całkiem felerny. Oczywiście może to było pole do tego, żeby powiedzieć, że moja wartość jest w Bogu, ale ja nie zreflektowałem się wtedy. Ale kochani, mówiąc poważnie, ja, który byłem felerny, ty, bracie, siostro, przyjacielu, którzy nic nie znaczyliśmy dla tego świata, którzy nic nie znaczyliśmy dla tego, u którego w niewoli byliśmy, przyszedł Jezus z tak wielką zapłatą, przyszedł Jezus z tak wielką ceną. Kochani, Stary Testament zna pojęcie okupu, odkąd istnieje ludzkość, a już na pewno odkąd Bóg wziął Izraela jako swój lud, jako go wykupił i nadał mu swoje prawo. Prawo wykupu dla nas, okupu Europejczyków, może jest słowem nieznanym, bo my w innej kulturze żyliśmy, przynajmniej nasze pokolenie, ale tam, w Starym Testamencie, tam sprawa wykupu kogoś lub czegoś była bardzo popularna. A więc był wykup pierworodnych. Otwórzmy tak szybko może drugą Księgę Mojżeszową, 13 rozdział i 13 werset, który z nakazu Bożego mówił o tym do Izraelitów: a każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeżeli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego synów twoich wykupisz. I tam później jest naznaczona, jaka to ma być cena, jaką cenę wyznaczono jest za pierworodnego syna, a za każdego osła miało być ofiarowane jagnię. Innym miejscem też ze Starego Testamentu, a który jakoś nie tak dawno w dziale 47 i 48 werset. A jeśli wzbogaci się przed tobą obcy, przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowie rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. I jeden z jego braci wykupi go. Nie tylko jeden z braci, ale też prawo tego wykupu ciążyło na wujku, na krewnym, na kimś bliskim. Jeżeli dany, sprzedany człowiek nie miał pieniędzy, żeby się wykupić. Ale Bóg mówi, jeżeli tylko będzie to możliwe, zapłaćcie okup za tego człowieka. Tam było obliczone, ile on jeszcze może przynieść zysków i na tej podstawie ten okup czasami był bardzo, ale to bardzo duży. Kochani, i tak myślę o historii całkiem bliskiej, niedalekiej, historii II wojny światowej, historii Holokaustu. I ta historia dramatu narodu izraelskiego pokazuje, że Niemcy, faszyści, ci zbrodniarze znali prawo żydowskie, znali mentalność ludu izraelskiego i wiedzieli, jak podejść do sytuacji dramatycznej, w której ci ludzie się znajdowali. Co mam na myśli? Były potworzone getta, najsłynniejsze getto warszawskie, gdzie ludzie jak zwierzęta stłoczeni, bez żadnej nadziei, bez żywności, murami, a te mury otoczone wojskiem. Sytuacja dramatyczna i beznadziejna, można by powiedzieć. I hitlerowcy wiedzieli dokładnie, że kto jak kto, ale Żydzi mają mentalność, mają pieniądze. I jeżeli tylko mogą, to dadzą okup za siebie samego, dadzą okup za swoje dzieci, dadzą okup za swoich bliskich i niejednokrotnie z walizkami pieniędzy przychodzono do takich oficerów, żeby tylko wykupić kogoś i otworzyć te drzwi tego getta na chwilę, żeby ta rodzina mogła się wyprowadzić. Zdarzały się i takie sytuacje, że komuś się to udało, ale w większości polegało to raczej na oszustwach, na wyciąganiu, na podsycaniu nadziei. Do tego stopnia, że kiedy wszystko już ci ludzie wydali, wszystkie złoto, które mieli zaoszczędzone, pieniądze, dolary, to wszystko, co mieli w tym swoich zasobach, musieli oddać, a później tak czy inaczej na transport. Kochani, dwa tygodnie temu zupełnie przypadkowo w telewizji była transmitowana relacja, gdzie nasz prezydent w Szwajcarii, zdaje się w Lucernie, tam obchodzili pamiątkę czy pamięć pewnych ambasadorów z Polski, którzy w czasie II wojny światowej zajmowali się ratowaniem Żydów. Nie robili tego bezinteresownie, ale Szwajcaria jako kraj neutralny, tam drukowano, tam kupowano, nabywano fałszywe paszporty, aby Żydzi, którzy zapłacą bardzo dużą cenę, mogli sobie te paszporty nabyć, kupić i wraz z rodzinami wyemigrować do krajów Ameryki Południowej, która nie była zaangażowana w wojnę. I sam prezydent, mówiąc o tym, ja chwilę tego słuchałem, mówił, bardzo drogo to kosztowało naród izraelski, pieniędzy. Czasami oddawali wszystko, co mieli, żeby tylko ten paszport nabyć. A więc, kochani, kiedy ci, co mieli pieniądze, dawali i ratowali siebie, co mieli zrobić ci, którzy nic nie mieli? Pomyślmy teraz o sobie samych. Ja, ty, grzesznicy, nie mający nic, nie mający żadnej nadziei, nie mający nic na swoje usprawiedliwienie, bo pisze, zapłatą za grzech jest śmierć. Co mieliśmy powiedzieć Bogu? Jakie argumenty mieliśmy przeciwko diabłu? Kiedy Boże wymaganie mówi na śmierć z nim, bo on zgrzeszył, a diabeł mówi, Panie, co ty chcesz? Ci ludzie sami przyszli do mnie, sami do mnie należą, sami robią aborcje, sami się zabijają, sami mordują, kradną. To są moi niewolnicy. Ja ich darmo nie oddam. Ja nie oddam ich tak lekko. Kochani, dlatego myśląc o okupie, myślmy o tym, jak wielka cena została za nas zapłacona. Okup za biednych, nas. To jest ogrom, przekracza wszystko, co możemy sobie tylko wyobrazić. Kochani, w Ewangelii Marka Pan Jezus napisał, w dziesiątym rozdziale, 45 wersecie, takie oto słowa, kiedy mówił o pokorze. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. To znamienne słowo okup, które dzisiaj się przewija przez cały czas mojego zwiastowania, mówi: ja przyszedłem, aby złożyć litro, aby złożyć tą największą cenę, aby wykupić tych, którzy są w niewoli. Ja nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć, a nade wszystko, aby oddać moje życie jako ten okup. Kochani, dosłownie to stwierdzenie, ostatnie słowa, okup za wielu, dosłownie to brzmi: okup za wielu zapłacony w ich miejsce i dla ich dobra. Tak to brzmi, gdyby słowo po słowie przetłumaczyć. Okup za wielu złożony w ich miejsce i dla ich dobra. Dla naszego dobra i w nasze miejsce ten okup został zapłacony. Z Chrystusem stało się to, co musiałoby się stać z nami wszystkimi. Jeden za wszystkich. I nie jest to tylko słowo wzięte z czterech muszkieterów. To jest prawda, która przez cały wiek jest aktualna. On poszedł i zapłacił tą cenę, którą my, poszczególni ludzie, musielibyśmy zapłacić. Okup zamiast wszystkiego. Taki termin funkcjonował już nawet w starożytności i przytacza to nawet pewne pismo, starożytna historia Izraela, napisana przez historyka żydowskiego Józefa Flawiusza, który nie był w żaden sposób związany z chrześcijaństwem. To jest świeckie opracowanie i świeckie dzieło, ale ten Józef Flawiusz opisuje pewną historię, która obrazuje to, co stało się w tym wymiarze duchowym. Bo opisana jest historia z roku 54 i 3 przed naszą erą, przed Jezusem Chrystusem, kiedy Rzymianie podbili Jerozolimę, kiedy wojska rzymskie zajęły Jerozolimę i wzgórze świątynne, kiedy jeden z generałów, z tego co przeczytałem, nazywał się Krasus, wziął swoich żołnierzy i postanowili, że zrabują świątynię pańską, że wejdą do miejsca świętego i najświętszego i zabiorą wszystkie przedmioty ze złota, srebra lub cokolwiek tam miało wartość. Oni doskonale wiedzieli o kulcie ofiarniczym Izraela. Oni wiedzieli, jak potężna fortuna tam jest, bo wystarczy przeczytać opisy tego, co i z czego było zrobione. I kiedy przyszli już do tej świątyni, pod bramę tej świątyni, naprzeciw nim wyszedł kapłan, który miał za zadanie strzec tego skarbca świątynnego. On był za to odpowiedzialny. To było jego zadaniem, kapłan Eleazar. I mówi: generale, oto daję ci okup zamiast wszystkiego. To stwierdzenie, jak mówię, ze źródła pozabiblijnego. I on mówi: generale, weź ode mnie okup jedno zamiast wszystkiego. Co miał na myśli? Słudzy kapłańscy przynieśli przed tego generała sztabę złota, olbrzymiej wartości, która była warta, jak oceniano według tamtejszych rachunków, około 10 tysięcy sykli świątynnych. To była fortuna, bo pół sykla świątynnego płacono za okup za pierworodnego. A więc jak wielki to był majątek ukryty w tej sztabie. I ten generał popatrzył na kapłana, popatrzył na tą sztabę złota, mówi: dobrze, zgadzam się. Wziął to złoto i odeszli ze świątyni, a skarby na tamten czas zostały nietknięte. A więc to słowo, które mówi okup zamiast wszystkiego, dokładnie miało miejsce i w życiu duchowym, kiedy Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Kiedy On złożył siebie, to tak jakby powiedział, czy wręcz to było powiedziane w tym duchowym wymiarze przed Ojcem: Ojcze, oto okup zamiast wszystkiego. Kładę swoje życie, tą sztabę złota, ale to nie do porównania jest z niczym, ale to inne, to wszystko niech będzie zachowane. Jeszcze otwórzmy 1 Piotra, list, 1 rozdział, 18 i 19. To też nam powie, że to, o czym mówiłem, o tym złocie, to nic. Bo czytamy, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Jezusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Popatrzcie, Piotr miał świadomość rzeczy. Miał świadomość wagi tej ofiary i tego okupu, jaki złożył Pan Jezus za jego i teraz za nasze, możemy powiedzieć, życie, za życie całego świata. Bo mówi, nie złoto, nie srebro, nie skarbiec świątynny, ale została złożona ofiara z krwi doskonałego Syna Bożego, który dobrowolnie poszedł jako ten baranek niewinny i nieskalany. Nie wiem, bracia, siostry, przyjaciele, jak wy, ale ja im dłużej wczytywałem się w tą ofiarę, w ten okup, który został złożony, tym bardziej to gdzieś w sercu przypomina, rysuje, że to nie jest tak sobie, o, dołączyłem do grupy chrześcijan, ochrzciłem się, a teraz przede mną życie piękne, błogosławione i pełne sukcesów i nadziei wiecznej. Amen. To jest tylko część prawdy. Pomyślmy o okupie, kiedy upadamy. Pomyślmy o okupie, kiedy jesteśmy krnąbrni. Kiedy słowo kocham nie chce przejść przez gardło. Kiedy troska dnia codziennego mówi mi, że to nie tak miało być. Okup, który został za mnie i za ciebie złożony, to jest coś, czego nie da się z niczym porównać. Dlatego też kończąc moje przesłanie dzisiaj, chciałbym zrobić to tak, jak zacząłem. Były poważne rzeczy o odkupieniu, były poważne rzeczy o okupie, o tym litros, o tym, który był cenniejszy niż złoto złożony za mnie i za ciebie. Jakże nie radować się? Jakże nie cieszyć się z tego tytułu? Jakże nie być Bogu wdzięcznym? Bo co my dzisiaj możemy? Możemy choć złotóweczkę do tego dodać? Nic nie możemy zrobić prócz wdzięczności. Prócz tego, aby szczerze, naprawdę Bogu podziękować za Jego łaskę i za Jego wykupienie. Jeden z refrenów mówi, nie mam nic, co bym mógł, Panie, Tobie dać. Puste ręce przynoszę dziś przed Twój w niebie tron. Dlatego z psalmu 30, bo zacząłem 30 psalmem dzisiaj moje przesłanie i tym psalmem chciałbym też zakończyć. Zmieniłeś tę skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Oto słowa, które powinny nam towarzyszyć każdego dnia, bo muszę wam powiedzieć, jeden z dalszych fragmentów tej piosenki, utworu TGD, jest tam, słowa są zawarte, moje narzekanie zamienione w taniec, bo ty, Panie, rozwiązałeś mój pokutny wór. Nie mam głosu, żeby z wami zaśpiewać, a może nie wszyscy by to potrafili, ale można by to zrobić. Bo moje narzekanie, Twoje narzekanie zostało zamienione w taniec. Bo Ty, Panie, rozwiązałeś mój pokutny wór. Niech ta prawda o Bożym odkupieniu, niech ta prawda o naszej wdzięczności towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach. Kochani, gdyby to słowo miało zakończyć się tylko, że podziękujemy Bogu, czułbym lekki niedosyt. Bo kiedy mówię o tym, że my już jesteśmy na wolności, to tak jakbyśmy zapomnieli o tych, którzy są na zewnątrz. To tak jakbyśmy zapomnieli o tych, którzy dzisiaj szarpią się w swojej toni, w swojej przepaści, w swojej bezradności. To nie może tak być. Tu musi oferta być i ona właśnie w tym momencie jest do wszystkich was, przyjaciele. Może ktoś jest na tym miejscu, kto jeszcze jest w miejscu, gdzie nie pojednał się z Jezusem. Gdzie nie doszło jeszcze do świadomości, zrozumienia, że ten okup został złożony. Dzisiaj trzeba przyjść. Dzisiaj trzeba powiedzieć, Panie, Ja jestem grzesznikiem na skraju przepaści. Jestem trzciną niedołamaną. Podnieś mnie. Przywróć mi życie, o jakim zawsze marzyłem. Daj mi nadzieję i szansę. I pochyl się nad moim życiem. Jeżeli ktoś jest w tym miejscu, kto powie: tak, Panie, ja tego tak bardzo pragnę, mieć tego, co ci ludzie. Być tak bogatym w te doznania i przeżycia, jak ci, którzy są na tym miejscu, to nic nie stoi na przeszkodzie. Bo łaska Jezusa Chrystusa była taka sama 2000 lat temu, była taka sama 100 lat temu, jak i dzisiaj taka sama. Może z tego miejsca wyjść jako człowiek wolny, ze świadomością, że ta cena już została zapłacona. A więc powstańmy na chwilkę na nasze nogi i w zależności od tego, jaki jest stan naszego ducha, to módlmy się dzisiaj. Może trzeba będzie nawet jako ludzie wierzący przeprosić naszego Boga za to, że ta nasza wdzięczność, że ta radość odkupionych, bo tak chciałbym może nawet nazwać dzisiejsze kazanie, tak mało jest widoczna w moim życiu. Tak bardzo mi spowszedniało to wszystko. Radość odkupionych, radość człowieka odkupionego, to taka radość, która wychodzi poza nabożeństwo, która z nim idzie do pracy, szkoły, na podwórko, w relacje sąsiedzkie. A więc jeżeli tak, to módlmy się teraz i wołajmy do naszego Pana. Drogi Zbawicielu, pragnę podziękować Tobie za to dzisiaj. Nie dość, Panie, tego dziękowania. Nie dość, Panie, tej wdzięczności. Bo żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni, Panie, za dar, za okup, jaki złożyłeś, Panie, za nas. Nic nie wartych w oczach Boga, nic nie wartych w oczach diabła, nic nie wartych w oczach naszych. Panie Boże, poprzez grzech byliśmy odseparowani od Bożej miłości, a Ty zadośćuczyniłeś, a Ty sprawiłeś, że na nowo znaleźliśmy naszą wartość. Proszę Cię, Panie, za tymi, którzy na tym miejscu może patrzą w swoje serca, może patrzą w swoje myśli, patrzą w głębi swojej duszy i widzą, że dramatycznie potrzebują dzisiaj tego uwolnienia. Potrzebują, Panie, przeniesienia z miejsca cierpienia do miejsca radości, miejsca beznadziei do miejsca zbawienia, z miejsca niepewnego pod skrzydła naszego Pana. Dlatego proszę Cię, Duchu Święty, Ty, który przekonujesz o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości, przyjdź dzisiaj. Ty wiesz najlepiej, jakie to są osoby. Czy są takie? Ty wiesz najlepiej, bo Ty znasz każdego nas bardziej niż my sami siebie. I przyjdź, Panie, z takim momentem, przyjdź z taką refleksją, aby przyszła pokuta, aby przyszło przebaczenie, aby przyszło przyjęcie zbawienia swoich rąk. Panie Jezu, ten krzyż Golgoty jest dzisiaj ciągle aktualny i ciągle, Panie, płaci tą cenę za wszystkich grzeszników. Panie Boże, jako Kościół pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za dzieło dokonane. Przypominaj mi to, Panie, kiedy słabnę. Przypominaj mi to, Panie, kiedy letnieję, kiedy brak mi sił i motywacji. Kiedy, Panie, wszystko staje się codzienne, względne. Kiedy wszystko mija tydzień za tygodniem. Panie, proszę Cię osobiście za sobą. Proszę Cię za nami, abyś przypominał, że ta cena to nie było, Panie, coś bezwartościowego. Że ta cena to nie była czapka gruszek przysłowiowa, ale to było Twoje życie, doskonałe, bezgrzeszne. Boży Syn bez skazy, złożony za mnie. Niech ta myśl, Panie, towarzyszy i nigdy nie pozwala, Panie, aby wkradło się jakiekolwiek zletnienie, normalność, że coś się mi należało. Panie Jezu, ta prawda i wdzięczność niech nam towarzyszy każdego dnia. Niech radość dzieci odkupionych, niech radość, Panie, Twoich dzieci będzie wielka, bo ma swoje uzasadnienie głębokie, Panie, w dziele, jakie dokonało się dla naszego zbawienia. Panie Boże, w tej radości pozwól mi chodzić, pozwól nam chodzić, Twojemu Kościołowi, dzieciom umiłowanym, abyśmy byli światłością w tym świecie, w którym żyjemy. Panie, proszę Ciebie o to, aby ten tydzień, który jest przed nami, był tygodniem błogosławionym i aby zwiastował wszystkim tą dobrą wieść, że jesteśmy wyrwani z niewoli i gotowi innym mówić, jak to się stało. Chwała Tobie, Panie Jezu. Bądź wywyższony. Amen. Dziękuję, kochani, wam za uwagę i życzę dobrego, błogosławionego tygodnia. Amen.